Kawałek świata i herbata w Radiu Gdańsk. Włodzimierz Raszkiewicz, dzień dobry, witam. Przed nami kolejna audycja z cyklu 10 rozmów z okazji 10-lecia antropologii na Uniwersytecie Gdańskim. Gościem jest Dominik Arkuszewski, opowie o pogłębianiu swojego kontaktu z ciałem i chińskich technikach, które badał. Swoją drogą dziś mamy 9 lutego, to Ogólnopolski Dzień Etnografii, Etnologii i Antropologii Kulturowej. Zapraszam. Czy ktoś z Państwa, z naszych słuchaczy, kiedyś zaglądał do wnętrza, do głębi siebie? Oto jest pytanie.
No właśnie.
Ty się tym podobno zajmujesz.
Tak.
Można sprawdzić, jaką mam wątrobę, jaką mam trzustkę, jak to wygląda, jak wygląda moje serce?
Otóż można. Tylko, że to trzeba być doświadczonym chińskim praktykiem gimnastyki Qigong, który to potrafi na przykład śledzić, jak pracuje jego wątroba. Natomiast jeżeli chodzi o to, co jest dostępne dla nas jako mieszkańców nowoczesnego zachodu, to możemy na przykład wyczuć, jakie partie naszego ciała są napięte, jaki ból z czego pochodzi i jakie pozycje, które zajmujemy na co dzień, na przykład nas wpędzają, powiedzmy, w te napięcia. Możemy też poczuć, jakie sytuacje uruchamiają w nas, jakie rodzaje na przykład stresu czy jakie emocje. Kierujemy uwagę do środka ciała. Możemy nawet taki przeprowadzić test w tym momencie, bo spróbuj wyobrazić sobie albo poczuć, że twoje ciało jest trójwymiarowe. No jakby jesteśmy bryłami mięsa w przestrzeni, nie? I powiedzmy, co na przykład jest tutaj w środku, między plecami a piersią, tam jest przestrzeń. I my jakby na co dzień czujemy, że jesteśmy, znaczy jeżeli zwrócimy w ogóle na to uwagę, to tu na przykład jest serce, ale nie czujemy bezpośrednio, że to serce jest, ale czujemy, że jesteśmy trójwymiarowi.
Pokazujesz teraz mostek, tak?
No, pokazuję na przykład ten obszar piersi. I właśnie zamykam oczy, kieruję swoją uwagę tutaj i po prostu na przykład mam takie lekkie wrażenie ciepła, powiedzmy. To jest takie doznanie.
Odwrotnie, ja mam wrażenie, że nie mam tam nic.
A, no widzisz, ale to też jest doznanie właśnie. To jest takie doznanie, które ciało jakby tobie daje, kiedy zwracasz na nie uwagę.
Już się przestraszyłem.
No ale to jest właśnie, one wszystkie są paradoksalnie neutralne, bo jakby umysł to bierze w swoje łapki i zaczyna myśleć, że to jest jakieś negatywne, jakieś pozytywne, a to jest po prostu taka informacja, która cały czas do nas dochodzi. Może do nas dochodzić, jak zwracamy na to uwagę. No bo ludzie zwykle myślą o tym, co mają do załatwienia danego dnia, jakby nie mają kontaktu z tym swoim ciałem. To jest jakby taki fakt, że ludzie są odcieleśnieni. Nie mają kontaktu ze swoim ciałem na co dzień. Raczej siedzą w głowie i siedzą w myśleniu i to jest ich miejsce zamieszkiwania, można tak powiedzieć.
Ale tak standardowo zwykło się mówić, że my to pędzimy, a najwyżej wieczorem coś nas boli, coś nas ryra.
Tak, no i wtedy pytanie, co robimy w tym momencie, jak nas boli? I na przykład mamy swoje sposoby, żeby na przykład wziąć tabletkę przeciwbólową albo zobaczyć serial. Więc to jest nasza strategia.
No jeszcze jest masaż na przykład.
Masaż już jest czymś ciekawszym, bym powiedział. No ale rozchodzi się o to, że w momencie...
Pozostaje jeszcze piwko.
No i piwko.
Męski sposób.
Natomiast w kontekście, myślę, i piwka, i serialu, i pigułki przeciwbólowej, i czegokolwiek tam, to powiedziałbym, że jest to akt odwrócenia uwagi. Nie tyle zmienia się to napięcie, nie tyle się rozluźniam, tylko po prostu odwracam uwagę.
No mija ból.
No zniknął ze świadomości w ten sposób. Więc jakby każdy człowiek ma jakieś sposoby. Musi mieć. Nie da się od tego uciec, bo nasze ciało cały czas wysyła nam sygnały.
A myślisz, że dobrze byłoby dojść przyczyny bólu, tak?
W kontekście moich badań chodzi o techniki czy sposoby radzenia sobie, jakby adresowania tych odczuć, które się pojawiają w ciele.
Ty badałeś ludzi, którzy zwracają na to uwagę.
Tak, którzy robią to wręcz w takim quasi, na takim quasi religijnym poziomie, można powiedzieć.
Wręcz analogowo.
A wręcz, no myślę, że człowiek się od tego uzależnia, bo to jest skuteczną alternatywą, powiedzmy. Nazywa się to Tai Chi Qigong. Tai Chi Chuan pewnie kojarzysz, wolne ruchy dłońmi, rzesze emerytów
starsi
w Chinach to robią.
Starsi Chińczycy w parku.
Dokładnie, dokładnie to. Natomiast Qigong to jest gimnastyka, która jest mniej taneczna, jest taka bardziej, powiedzmy, zdrowotno-terapeutyczna. A czasami właśnie duchowo-religijna wręcz. To jest bardzo szeroka tradycja. I ona na przykład opiera się na tym, że jeżeli wykonam odpowiednie czynności swoim ciałem, to to wpłynie na to, na te potencjały, które w nim są. I to na przykład doprowadzi mnie do rozluźnienia, do większego spokoju, albo do pobudzenia takiego mentalnego, do inspiracji, do różnych rzeczy.
I obserwowałeś taką grupę, jak oni to robią, tak?
Tak. Przy okazji uczestnictwa przez rok samodzielnie w tym, z własnych zainteresowań, podjąłem decyzję, że napiszę z tego magisterkę. Ja zresztą interesuję się jakby szerzej tymi rzeczami, które można tak streścić jako takie orientalne, zachodnie sposoby radzenia sobie ze sobą, czy to terapeutyczne, czy duchowe.
Ale to byli Polacy.
Tak.
To była polska grupa.
Prowadzący też był Polakiem, ale powoływał się na różne koneksje z Chin, Chińczykami, zarówno którzy odwiedzili Trójmiasto, jak i sam tam odwiedzał tych Chińczyków, żeby się nauczyć
tej sztuki. Gdzieś stamtąd to przywiózł, tak? Rozumiem.
Tak.
To ty sprytny jesteś. Chodziłeś na zajęcia, które cię interesują.
Tak, tak. I stwierdziłem, że przez tego...
pisałeś magisterkę.
Jestem tym osobiście zainteresowany. Ale jeszcze jestem tym zainteresowany jako antropolog.
Ja w tych audycjach dociekam, czym może zajmować się antropolog.
Tak.
Nie przypuszczałem, że badaniem jakiejś grupy spod Poznania, czy z Poznania to było, tak?
Tak, z Poznania.
Która uprawia sobie chińską gimnastykę medyczną, o tak.
No i właśnie zabawa nawet zaczyna się...
religijno-medyczną.
Zabawa zaczyna się w momencie, kiedy wnikamy w to, co oni faktycznie robią i jaki to ma związek z kulturą. Ta antropologia, którą ja się zajmuję naukowo, nazywa się medyczną, antropologia medyczna.
A ja myślałem sobie, że ty będziesz badał to, co oni robią i odpowiadał na pytanie, czy to działa.
To nie jest zadaniem antropologa w tym momencie, żeby odpowiedzieć, czy to jest skuteczne. Ja natomiast zajmowałem się tym, co ludzie o tym mówią, jak się czują po tych technikach. Sam jakby prowadziłem własny dziennik i dokumentowałem, powiedzmy, jak się zmienia moje samopoczucie, jakie rzeczy się zmieniają w moim doświadczeniu ciała. Natomiast nie udzielam odpowiedzi co, tylko badałem jak. Prowadziłem swój osobisty taki dziennik i to jest jakby, powiedzmy, metoda, którą antropolodzy przynajmniej od czasów Bronisława Malinowskiego stosują. Mają swój dziennik, gdzie zapisują codziennie w nim nawet drobiazgowe bardzo rzeczy, żeby potem je wykorzystać, kiedy już piszą o swoich badaniach.
Skrupulant z pana, proszę pana.
To nie było aż tak skrupulatne jak u Malinowskiego, który tam wypisywał rzeczy, które się czasami w głowie nie mieszczą. Moje te zapiski były istotne o tyle, że ja czasami na przykład czułem, że...
Bronisław Malinowski, tylko powiem słuchaczom, którzy nie wiedzą, autor najsłynniejszej książki Życie seksualne dzikich.
Tak, a również jego dziennik w ścisłym tego słowa znaczeniu zawiera również dużo seksualnych, pikantnych wątków, ale już nie dzikich.
Czyli polecamy Państwu uwadze lekturę, tak rozumiem?
Tak, wyrywkową, bo całego to się tego przeczytać nie da, ale zachęcamy do próbowania.
No dobrze, wróćmy do tych zajęć. W naszej kulturze praca z ciałem to znaczy sport, prawda? A jeżeli nie sport, no to właśnie odpoczynek, relaks. Siadamy, tak. Nic nie robimy, koniec.
Jeżeli chcę się zrelaksować, jeżeli czuję, że jest we mnie za dużo stresu, napięć, albo jeżeli czuję się zmęczony na co dzień, to patrzę w to ciało i na przykład, jak już mówiliśmy, widzę, że ono jest mocno napięte, że ono ma reakcje na przykład zmęczenia czy odcięcia w sytuacjach stresowych, albo widzę mnóstwo innych rzeczy właśnie wypływających konkretnie z tego ciała. I w tym momencie wiem, co mam robić.
Przyglądasz się temu, co czujesz?
No dokładnie. To jest fascynujące.
Bo ja nigdy niczego takiego nie robiłem. Przyznam, jeżeli jestem zmęczony, to kładę się, biorę książkę, czytam, zasypiam, po jakimś czasie budzę się i jestem jak młodonarodzony Bóg.
Ale jeżeli jesteśmy zmęczeni od rana do wieczora, co się wielu ludziom przydarza, to mówi się, że są wypaleni na przykład przez swoją pracę. Co to znaczy? Co to za samopoczucie stoi za tym wypaleniem? Co to znaczy, że człowiek jest cały czas zmęczony? No i można pójść do jakiegoś terapeuty, psychologa, psychiatry, który nam coś przepisze, coś nam powie. A w tym podejściu somatycznym tak zwanym, w którym się lokuje między innymi tradycyjna medycyna chińska, czyli Qigong, wnikamy w to doświadczenie, studiujemy to doświadczenie zmęczenia. I na przykład mamy odpowiedzi typu, że znowu, to jest najprostszy przykład. Nadmiar napięć wyciąga ze mnie energię, bo jestem zbyt napięty. I dlatego jestem szybciej zmęczony. Mam mniej energii, bo poświęcam ją na napięcia, poświęcam ją na przykład na nadmiar myślenia i dlatego tej energii mi ubywa. I dlatego jestem zmęczony. Więc mając ten wgląd, powiedzmy to zrozumienie, to zmieniam niektóre swoje nawyki i nie jestem już tak zmęczony. Mam więcej energii.
To działa?
To działa. W malutkich, szczególnie w takich malutkich jakby aplikacjach, w takich malutkich pomysłach, zmianach wzorców. No i to jest właśnie cała zabawa. Najlepiej zrobić jakiś test. Powiedzmy, zwróć uwagę, jak siedzisz teraz. Jakby patrzę na ciebie i widzę, że jesteś lekko pochylony do przodu.
Aha.
I na przykład powiedziałbym, że w twoich plecach może się zrobić jakiś rodzaj napięcia czy zmęczenia z uwagi na twoją pozycję. I teraz chodzi o to, że my możemy zwrócić na to uwagę samym aktem woli. I tego człowiek się uczy, na przykład chodząc na te zajęcia.
Tutaj zmienię coś.
Spróbuj, pokombinuj.
Aha.
Ja miałem taki moment takiego olśnienia, że robiłem jakieś takie powolne ćwiczenie i na przykład zauważyłem ciepło gdzieś tam. Nagle poczułem ciepło. Teraz jestem w swetrze, więc czuję, że moja skóra na twarzy jest ciepła. To jest ta sensacja taka, czy takie doznanie najprostsze, nie? Jesteśmy w niewygodnej pozycji długotrwale, no to jest jakiś dyskomfort, nie? I ten dyskomfort można bezpośrednio poczuć, patrząc na ciało. I to nie jest tak, że intelekt mówi, o, jest niewygodnie, zmień pozycję, tylko jest taki rodzaj informacji.
No fajnie, tylko ktoś złośliwy powie, taki nadwrażliwiec.
No i właśnie często ten zarzut można wystosować, ale powiedzmy nadwrażliwość mogłaby oznaczyć, że ktoś za bardzo bierze coś personalnie do siebie. Natomiast taka wrażliwość somatyczna, o której mówię, ona jest jakby bardziej neutralna. To jest po prostu taki rodzaj sygnałów, które mają, no mają niesamowitą głębię, bo ja teraz mówię o rzeczach typu ciepło na twarzy, a właśnie ci Chińczycy, którzy opracowywali te techniki Qigong, oni mówili o tym, że można kontrolować bicie serca, można wpływać na funkcjonowanie swojej wątroby, można zwolnić metabolizm, powiedzmy, jakieś procesy metaboliczne, zwolnić oddech. To wszystko są przykłady na to, jaki można mieć wpływ na swoje ciało, jak można głęboko je czuć. Czy taki ktoś jest nadwrażliwy? Powiedziałbym, że tacy ludzie mają dużo spokoju w sobie na pewno.
Wydaje się, że takie rzeczy no to robią, ale mnisi, święci...
Na ile to jest dostępne dla nas? Oto jest pytanie. Jeżeli ktoś sprawdzi i będzie robił coś z Qigong 15 minut dziennie przez 2 tygodnie, jestem przekonany, że odczuje różnicę. Na takim poziomie codziennym, na poziomie tych ludzi, których badałem, uczestników zajęć Qigong, to się wiązało z codziennym życiem, z zawodem, z romantycznymi różnymi przygodami, ze spacerami do domu, z tym codziennym życiem.
Bo to w życiu pomaga?
Zmienia trochę patrzenie na to życie, jakby przekierowuje może punkt ciężkości, w ten sposób. Jaki jest punkt ciężkości twojego życia, tak spontanicznie, jakbyś mi powiedział?
No teraz rozmowa radio.
Oj, to jest fajne, bo...
I generalnie radio.
I to jest jakby tu i teraz, ta rozmowa ma miejsce, nie? Mhm. Natomiast właśnie to ciało, postawa ciała, całe te wszystkie ruchy, które czynimy w każdej minucie, oddech, bicie serca, to są takie proste, jakby codzienne i zakorzenione w tu i teraz fakty.
No właśnie, jestem zaniepokojony, bo znowu się tak przygarbiłem i...
Teraz może, wiesz...
Będę musiał nad tym popracować.
Natomiast osobiście traktuję to jako taki radosny, neutralny fakt, bo to jest fajne jest odkrycie swojego ciała. To jest taki rodzaj przygody, która w tym kontekście zajęć Qigong, ona zyskuje taki właśnie może terapeutyczny wymiar. Natomiast na co dzień bycie ze swoim ciałem, wystarczy zwrócić na nie uwagę, nawet jakby przypomnieć sobie, zapisać na ręce, chcę mieć więcej kontaktu z ciałem i wtedy zaczną do nas spływać takie różne małe odkrycia. Jak rozmawiamy, jesteśmy zmęczeni, może na przykład w zawodzie dziennikarza nawiążę. Ja na przykład jak bardzo dużo gadam, a czasami muszę, to czuję, że mam po prostu lekko napięte i zmęczone gardło. I to moje ciało mi mówi, człowieku, odpocznij trochę. Potrzebuję sobie zrobić przerwę, wejść więcej oddechów, ja to tak odczytuję. I wtedy czuję, że ona się rozluźnia i na przykład mówię bardziej z brzucha, z przepony. A to dobry dziennikarz wie, że jak się mówi właśnie na przykład tylko z gardła, no to różnica w odbiorze też przez słuchaczy jest potężna.
To prawda.
Jak się mówi z tej maski...
To mówienie z przepony nie boli.
Tak, pewnie znasz tą taką
maskę. Z góry, no to boli. Maski nie znam. Teraz pokazujesz na usta,
tak,
nos.
Tak, pokazuję na usta i nos. Czytałem ostatnio, że najlepiej jest mówić z tego miejsca. Na przykład ludzie, którzy mówią nosowo, bardziej leci stąd. Kiedy tu jakby się wibruje, to jest to optymalne miejsce na generowanie głosu. Rozmawiałem ostatnio ze studentem...
Teraz pokazujesz to miejsce między ustami a nosem.
Tak, jakby to jest...
Wąsy.
Tak, to jest to magiczne miejsce, z którego można mówić, ponieważ przy mówieniu całe ciało wibruje. Wibruje czaszka, wibruje klatka piersiowa.
A co, zwracamy uwagę na miejsce, z którego mówimy?
Tak. I możemy sobie z różnych miejsc mówić. Rozmawiałem ostatnio ze studentem wokalistyki z Katowic, który mówił, że jego profesor powiedział mu, że jeżeli ma jakąkolwiek część ciała spiętą, to operowym śpiewakiem nie będzie. I na przykład on widzi, że podczas ćwiczeń głosu inaczej generuje inną barwę głosu, bo ma napięte nogi, bo ma napięte łydki. Takie szczegóły. I to właśnie jest elementem jego studiów.
Jakie właściwie wnioski wynikają z tych twoich badań?
Że kontakt z ciałem jest potężnie terapeutyczny, jest dobrym panaceum na wiele takich cywilizacyjnych, małych i dużych chorób, które nas trafią. Natomiast jeżeli mamy kontakt ze swoim ciałem i czujemy, że na przykład napięcia się gromadzą nam w okolicach ramion, w okolicach obojczyków, to możemy poczuć jakby tą jakość, że to ciało jest takim wręcz mięsistym punktem odniesienia i czuję, że tu mnie boli. Teraz pytam, jaki to jest ból?
Wiesz, najczęściej właśnie barki są spięte, prawda?
Tak. Na przykład ludzie, co pracują przy komputerze, mają spięte nogi, łydki, uda. Jak zwrócę na to uwagę, odpowiednio ukierunkuję, to czuję to.
Jakby... Często kogoś prosi, rozmasuj mi kark.
Albo rozmasuj mi nogi, rozmasuj mi plecy. No plecy są tak zmęczone w naszym życiu.
Takich komunikatów nie słyszałem.
No ale plecy...
Gdyby cię koleżanka z pracy poprosiła, rozmasuj im plecy i nogi na przykład, haha.
No z nogami to różnie, ale myślę, że plecy jakoś bym tak mógł z kindersztubą powiedzmy wymasować. Pierwsze co myślę w kontekście masażu to plecy, bo siedząc przy komputerze w mojej pracy mam tą pozycję 8 godzin, 5 dni w tygodniu. Natomiast no, kluczem odnośnie twojego pytania, Jakby moim wielkim odkryciem, któremu poświęciłem badanie, jest to, że my możemy jakościowo bardzo dużo wyczuć w tym ciele, jeżeli zwracamy na nie uwagę. Że to jest jakby cały taki mikrokosmos, który my mamy. I jak mamy taki kontakt, to ono się też, to ciało się jakby samo trochę rozluźnia, staje się takie bardziej rozprężone, to wpływa na spontaniczność głosu, na swobodę ruchów, na mnóstwo rzeczy. I to się dzieje czasami dzięki samemu takiemu zwróceniu uwagi. Również to jest jakby nasze ciało odzwierciedla naszą osobowość. Jeżeli ktoś ma problemy z tym, żeby się wypowiadać publicznie, to można zakładać, że ma napięcia ulokowane gdzieś w okolicach szyi i w okolicach krtani. Jeżeli ktoś często dostaje kosza od dziewczyn, to być może ma taką postawę ciała zwiniętą, ma tak spięte ramiona, jakoś tak się prezentuje, albo ma napiętą twarz, albo cokolwiek. Co sprawia, że jest mniej atrakcyjny dla innych ludzi, co sprawia, że ludzie mu nie ufają, on nawet sobie nie zdaje z tego sprawy. Jak ktoś jest zmarszczony przez cały czas i potem mu się po 50 robią kolosalne zmarszczki na czole, to jest sygnałem, że te mięśnie były w mocnym użyciu przez lata.
On był tak zwany przez całe życie tak na twarzy srogi.
Marsowy taki, no właśnie. I to też wpływa na to, jak odbieramy innych ludzi. To jest jakby twarz jest naszą taką maską naszej osobowości, a nasze ciało jest no, tą materią, gdzie się nasza osobowość rzeźbi.
A co może być intrygujące, to ty podobno też zajmowałeś się seksualnością.
Tak, i to znowu ma tą podstawę w swoim wciele. Kolejny potężny temat.
I chyba nie będziemy mieli na to
czasu. No właśnie. To jest potężny temat.
No to w każdym razie się kiedy indziej.
Polecam poszukać. Jest taki człowiek, nazywa się Mantak Chia, który zajmuje się tradycyjną medycyną chińską w kontekście terapii seksualnej. Mantak Chia, pisze się Mantak Hia.
To co ty teraz z tą wiedzą zrobisz? Skończyłeś antropologię, napisałeś ładną pracę.
Zajmowałem się przez jakiś czas terapeutycznie, tym prowadziłem sam zajęcia, ale też chciałbym po prostu pisać książki na ten temat. Zachęcam do tego ludzi, jakby to jest niekończące się źródło fascynacji dla mnie.
Tak wyglądałaby taka podstawowa technika, popracować nad tym swoim śledzeniem.
Myślę, że super by ci zrobiło, jakbyś postał i kiedy stoisz, lekko rozluźnił kolana. Żeby kolana nie były zablokowane, jak u tych kobiet, co chodzą na szpilkach takich wysokich, to one są takie mega zamknięte. Więc
to ja raczej w trampkach, to mi nie grozi.
Więc luźno kolana leciutko.
Tak.
I jak najwięcej możesz wyczuć w swoich stopach. Jakby stopy mają kontakt z podłogą, stopy mają 5 palców. Pytanie, czy potrafisz poczuć wszystkie 5, czy potrafisz wyczuć...
A widzisz, zadajesz mi trudne pytanie.
Tak, czy potrafisz wyczuć to miejsce tutaj, na przykład, że wiesz, tutaj jest lekko uniesione.
Aha.
I jakby ta stopa staje się takim trójwymiarowym, niesamowitym, jakby niesamowitą częścią ciała. I teraz na przykład niektórzy ludzie trochę stoją na palcach, jak chodzą nawet, a takie spoczywanie pełnymi stopami na podłodze jest bardzo relaksujące, takie gruntujące, ukorzeniające. I to można robić, kiedy się gdziekolwiek stoi. I jest z tego mnóstwo po prostu odkryć, ciekawostek. Takich cielesnych przygód.
Nie wiedziałem, że coś może wynikać ze zwykłego stania. To jak już stoję, to już sobie pójdę. Dziękuję za spotkanie.
Dzięki serdeczne. Wszystkiego dobrego.
I po herbacie. Dolewka jest możliwa na www.radiogdańsk.pl. Włodzimierz Raszkiewicz. Do usłyszenia.